Kochani, otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 8. Będziemy czytać wersety od 6 do 13. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Tymczasem, ganiąc ich, mówi: oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawo w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego aż do największego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Kochani, tuż przed usługą słowem śpiewaliśmy wspaniałe słowa pieśni. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy, gdzie Chrystus kapłanem jest sam? Jest to podstawowa i główna prawda listu do Hebrajczyków. Jest nowy najwyższy kapłan. Jest nowe, lepsze przymierze. Jest nowy, lepszy porządek, który powoduje, że mamy przemienione serca, przemienione umysły i że Bóg jest naszym Bogiem w sposób bezwarunkowy, gdyż On tak postanowił. I podstawowe stwierdzenie listu do Hebrajczyków jest ujęte w 6 wersecie 8 rozdziału. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. I jak każde podstawowe stwierdzenie, czy to w nauce, czy w Biblii, to stwierdzenie ma bardzo poważne konsekwencje. I to stwierdzenie musi być przez nas dobrze zrozumiane, żebyśmy zgodnie z nim potrafili żyć i postępować. I żebyśmy wiedzieli, o co w nim chodzi. I o co chodzi w tym, że Chrystus jest najwyższym kapłanem Kościoła Bożego Izraela. I to przymierze jest o tyle istotne i ważne, że jest lepsze. I to Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem lepszego, nowego przymierza. Jednak żebyśmy mogli zrozumieć, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi autorowi listu do Hebrajczyków, to musimy dokładnie przyjrzeć się temu tekstowi i zadać sobie pytanie, o jakie przymierza chodzi w tym fragmencie Słowa Bożego. Jedno z tych przymierzy, zwane lepszym przymierzem, nowym przymierzem, jest bardzo łatwo, myślę, nam zidentyfikować. Jest to oczywiście przymierze, gdzie Chrystus jest jego jedynym pośrednikiem. Jednak trzeba zadać sobie pytanie, o jakim innym przymierzu mówi tutaj autor tego listu. I jest to pytanie bardzo ważne, żebyśmy nie popełnili tutaj żadnego błędu, gdyż o tym przymierzu wiemy chociażby tyle, że zostaje ono przeciwstawione lepszemu przymierzu i że to przymierze zostało zniesione i ono już nie obowiązuje. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wrócić do tego tekstu. Odpowiedź mamy w wersecie 9. Co to jest to stare, zniesione przymierze? I w wersecie 9 czytamy: nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. I już sam tekst tego wersetu mówi nam jasno, o które z przymierzy Bogu chodzi. Chodzi o przymierze synajskie, związane z wyprowadzeniem Izraelitów z ziemi egipskiej. Dlaczego jednak autor tego listu mówi jedynie o dwóch przymierzach, jakby nie było innych przymierzy w Starym Testamencie? Widzimy wyraźnie, jak czytamy Słowo Boże, że tamtych przymierzy było więcej. Możemy powiedzieć o przymierzu z Abrahamem, możemy powiedzieć o przymierzu z Noem, możemy powiedzieć o przymierzu z Dawidem, ale dzisiaj nie będziemy o tym mówić, tylko skupimy się na starym i nowym. Na tym, co jest lepsze i na tym, co przez ofiarę Jezusa Chrystusa przeminęło. I dlaczego mówimy dzisiaj o tych dwóch przymierzach? Dlatego, że Bóg ustanowił tylko dwa porządki życia we wspólnocie dla swoich ludzi. Tylko dwa porządki Kościoła, które obejmują relacje wybranych w stosunku do Boga oraz Jego relacje, Jego zachowanie w stosunku do swojego ludu. Pierwszy z nich dotyczył fizycznego narodu izraelskiego. Drugi dotyczy chrześcijańskiego Kościoła, dotyczy nowego, duchowego Izraela. Ich wzajemny związek, związek tych dwóch przymierzy, został oddany w tym tekście przez użycie dwóch zestawów przymiotników. Czytamy, że pierwsze i drugie przymierze. Stare przymierze i nowe przymierze. I wiecie, warto się zastanowić i przyjrzeć się użyciu tych słów, żebyśmy zrozumieli różnicę między tymi przymierzami. W wersecie 7 czytamy: gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Widzimy, że jest pierwsze i jest drugie. I oczywiście użycie terminów pierwszy i drugi wiąże się z czasem i kolejnością ich występowania. Tak samo jak możemy powiedzieć w rodzinie: to jest pierwsza nasza córka, to jest druga nasza córka. I widzimy, że była jakaś chronologia, czas, w którym dane wydarzenie, dany fakt się odbył. Pierwsze zostało wprowadzone po drugim. Pierwsze było czymś, co już zapowiadało to późniejsze. Było jego symbolem, jego zapowiedzią. I też o pierwszym czytamy ciekawe słowa, które troszkę później sobie rozwiniemy. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, gdyby to pierwsze było bez wady, nie szukano by drugiego. I wiecie, czasami jest tak, że człowiek nawet w życiu kupuje sobie coś, nabywa coś i myśli: już więcej nie będę niczego nowego potrzebował. Ale gdy znajduje wadę, gdy zobaczy, gdy widzi, że nie spełnia to jego oczekiwań, szuka nowego, lepszego rozwiązania. Na przykład ktoś kupił dom, mówi, to już będzie mój najlepszy dom, ale później widzi, że remont tego domu będzie zbyt kosztowny i że nie da go się wyremontować. Mówi, lepiej go zburzę. I dopiero tutaj, na tej działce, zbuduję nowy dom. Aczkolwiek poniosłem stratę, ale widzę, że nie jest możliwe kontynuowanie i życie w pierwszym domu. Drugie określenie, drugie te dwa przymiotniki, które zostały użyte, to jest stare i nowe. I wiecie, my żyjemy w takim świecie, który nie lubi starego. I nawet słowo stary dzisiaj ma bardzo negatywne określenie. Wszystko, co jest stare, jesteśmy w stanie odrzucić, byleby tylko było nowe, jakieś fajniejsze, lepsze. I o tym czytamy w wersecie 13. A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Stare i nowe. I wyrażenia te użyte w tym fragmencie Słowa Bożego dotyczą jakości i ważności oraz autorytetu. Wprowadzenie nowego czyni pierwszym przedawnionym. Pierwsze już nie obowiązuje, kiedy jest wydane drugie rozporządzenie. W wojsku jest tak, że kiedy masz rozkaz, to drugi rozkaz nosi pierwszy. Ten świeższy uwzględnia nową sytuację i już tamtego nawet nie tyle, że nie musisz wykonać, ale nie możesz, gdyż stoją one ze sobą w kolizji. Podobnie jest w prawie. Jeżeli jedna ustawa zostaje zniesiona i na jej miejsce jest nowy przepis prawny, co jest ze starą ustawą? Nie obowiązuje. Człowiek może być, była lepsza, była gorsza, ale już nie jest prawem, gdyż jest nowe, a stare uległo przedawnieniu. Tak więc pamiętajmy, że to rozróżnienie jest bardzo istotne i pokazuje, że Kościół nie może stosować zarządzeń przymierza na górze Synaj w formie całościowej. Nie będziemy budowali i składali ofiar, bo to już przedawniło się, bo mamy lepsze. Nie będziemy w taki sam, identyczny sposób oddawać Bogu czci, bo mamy nowego, najwyższego kapłana. Nie będziemy najwyższego kapłana wśród ludzi obierać. Skoro wiemy i rozumiemy, czym jest jedno przymierze i drugie przymierze i jakie są to jakby podstawowe linie podziału między nimi, to musimy też zobaczyć teraz bardziej dokładny kontrast, bardziej dokładną różnicę między tymi przymierzami. Musimy przyjrzeć się charakterowi starego przymierza oraz charakterowi nowego, lepszego przymierza, żebyśmy wiedzieli, w czym mamy zaszczyt brać udział. Charakter starego przymierza zostaje doskonale oddany w wersecie 9. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. Warto jest podkreślić, że to Bóg zawarł stare przymierze. Zawarł je w sposób jednostronny, tak jak Bóg zawsze przymierza zawiera, jako akt prawowitego władcy, jako coś, co jest zawierane bez żadnych negocjacji, targów. Nie jest to umowa handlowa, jaką zawierają ludzie, albo przymierze między krajami, że siadają dwie strony i negocjują. W Bożym przymierzu nie ma żadnych negocjacji. Warunki przymierza były autorytatywne w całym znaczeniu tego słowa. Były narzucone i nie podlegały żadnej dyskusji. Zresztą w Nowym Przymierzu identycznie. Nie podlegają żadnej dyskusji. ale zwróćmy też uwagę, że Bóg ujął ich za rękę, aby prowadzić, aby pokazać im swoją wolę i aby ich błogosławić. I nawet w Starym Przymierzu widzimy, że przymierze, które Bóg zawiera z człowiekiem, jest formą uniżenia samego Boga, który sam się schyla, sam schodzi do nas jako dawca przymierza. I choć przymierze stare, to pierwsze synajskie, stawiało wymagania dotyczące życia z Bogiem i ze sobą nawzajem między ludźmi, to nie było to brakiem łaski, jak często się naucza. Było to okazaniem Bożego miłosierdzia poprzez regulacje prawne, poprzez pokazanie, w jaki sposób można do Boga przychodzić. Było to pokazanie też Bożej woli i Bożego charakteru. I pierwsze przymierze niosło ze sobą obietnicę. Obietnicę tego, że można być Bożym ludem, że można mieć Bożą przychylność. Obietnicę tego, że Bóg jest naprawdę Bogiem pełnym łaski i miłosierdzia. Ale biorąc to pod uwagę, też należy stwierdzić, że pierwsze przymierze miało też pewną drugą stronę medalu. Nie było przymierzem końcowym w Bożym zamiarze i takim być nie miało. O tym mówią nam wersety 6 i 13. W wersecie 6 czytamy. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Stare przymierze miało braki. Stare przymierze było bliskie zaniku. Wiecie, to są bardzo mocne stwierdzenia. Myślę, że nie odważylibyśmy się sami używać takich mocnych słów. Czy coś, co wprowadził Bóg, co wyszło z Bożej inicjatywy, może posiadać jakiekolwiek braki? Czy cokolwiek, co Bóg ustanawia i oddaje to też Boży charakter, może być bliskie zaniku i jednocześnie nie rzucać cienia na samego Boga, który jest twórcą tego przymierza? I wiecie, na sposób ludzki trudno jest to zrozumieć, ale jest to pewien Boży plan. I to przymierze miało pokazywać konieczność tego ostatecznego przymierza. To przymierze miało pewną wadę, miało pewien brak. Ale ten brak nie wynika wcale z powodu tego, że Bóg zrobił coś nie w porządku, że Bóg zrobił coś niedoskonałego. I to jest bardzo związane z argumentacją, którą autor listu do Hebrajczyków przedstawia chociażby w rozdziale 7, gdzie cytuje werset 4 z psalmu 110, w którym Bóg ogłasza nadejście lepszego kapłaństwa, tego najwyższego kapłana według porządku Melchisedeka. Zwróćmy uwagę też, że w księdze proroka Jeremiasza, w czasach, kiedy pierwsze przymierze panuje, Bóg już zapowiada jego koniec. Na początku zgromadzenia czytaliśmy Ezechiela, który też pokazuje, że będzie przemiana i będzie nowe, lepsze przymierze, gdzie będzie wnętrze człowieka zmienione. I otwórzmy księgę proroka Jeremiasza na 31 rozdziale i przeczytajmy wersety od 31 do 34. Zapowiedź właśnie przedawnienia. Że ustawodawca już miał przygotowany nowy akt prawny, nowe rozporządzenie. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. I wada pierwszego przymierza nie była wadą po stronie Boga, ale była wadą po stronie człowieka. Człowiek bez odmienionego serca, bez odmienionej natury, nie był w stanie wypełnić woli Bożej. Nie był w stanie wypełnić tego, czego Bóg oczekiwał. Nie był w stanie być sprawiedliwym i świętym przed Bogiem. Bo podstawowe dwie wady starego przymierza jest to niemoc, przemiany wnętrza człowieka i nietrwałość. Czyli już przed tym przymierzem Bóg miał zaplanowane nowe, lepsze przymierze. I w siódmym i z początku ósmego wersetu czytamy: gdyby bowiem to pierwsze byłoby nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Tymczasem ganiąc ich, mówi. Jaki zarzut można wytoczyć i utrzymać przeciwko staremu przymierzu? Nie jest to zarzut o niesprawiedliwość w nauce, przykazaniach, nakazaniach, zakazach. Wszystko było święte i dobre. Zarzut polega tylko na tym, że nowe przymierze, znaczy stare przymierze, nie było w stanie udzielić błogosławieństwa nieposłusznym, buntownikom, grzesznikom. Nie mogło obdarzyć życiem, to znaczy przywieść do doskonałości. Dlatego też czytamy chociażby w Hebrajczykach 7:19. Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. W Hebrajczykach zaś 10:1 czytamy. Prawo bowiem zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. A w Galacjan 3:21, czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Bożym? Nie daj Boże. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa. Wina z powodu niemożności realizacji starego, pierwszego przymierza leży po ludzkiej stronie. Człowiek jest tą słabą częścią przymierza. I nam ma to pokazać, że przymierze z Bogiem tylko wtedy jest możliwe, kiedy Bóg uczyni nas zdolnymi do wypełnienia tego przymierza. Jedynie przymierze bez warunków dla nas. Jedynie przymierze, które zupełnie jest w stanie nas odmienić, jest przymierzem, które wykonamy. Jedno dla nas ograniczenie typowo ludzkie i stawiające nas jako gwarantów przymierza powoduje, że żadnego przymierza nie będziemy w stanie zrealizować. Wina jest w ludzkiej naturze, nie w naturze prawa Bożego. I wyjaśnia to doskonale apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wersetach 3 i 4. co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała. Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniała się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. I dlatego też czytamy, kochani, tymczasem ganiąc ich, mówi, w czym jest słabe prawo, w czym było słabe pierwsze przymierze w naszym ciele. My byliśmy tą słabą częścią tego przymierza, nie Bóg. I proroctwo z Księgi Jeremiasza o lepszym przymierzu, proroctwo, które jawnie ujawniało to, czego prawo mojżeszowe nie mogło dokonać, było zapowiedzią jego zakończenia. Było zapowiedzią, że Bóg ma przygotowane nowe, lepsze przymierze. I że przychodzi czas, kiedy to przymierze będzie zrealizowane. I wiecie, takie oświadczenie Boga przez usta proroka Jeremiasza wstrząsnęło starym przymierzem i rozpoczęło proces jego starzenia. To jest tak, jak jest jakiś przepis prawny i byśmy usłyszeli, że są prace w parlamencie, żeby go zmienić. To wiemy, że wcześniej czy później ten przepis zostanie zmieniony. Zostało publicznie to ogłoszone, powiedziane, w tym to prawo jest słabe i będzie raz na zawsze zmienione. Nadejście tego lepszego przymierza, tego obiecanego, przyspieszyło schyłek starego. Stare przymierze, gdy był pisany ten list, za chwilę miało zniknąć i już nigdy więcej nie wrócić do życia. Teraz, skoro pojawiło się nowe, lepsze, doskonalsze, stare całkowicie, wiecie, pokryło się zmarszczkami, już było nieaktualne, przedawnione. Zburzenie świątyni jerozolimskiej w 70 roku przez Rzymian było swoistym, symbolicznym pogrzebaniem starego przymierza. Raz na zawsze. A jaki jest charakter nowego przymierza? Czym ono się różni od starego? Na czym polega jego wyższość? Na czym polega fakt, że ono jest lepsze? Nowe przymierze odznacza się, tak jak czytaliśmy już w wersecie 6, po pierwsze, że zostało oparte na lepszych obietnicach. Oznacza to, że nowe różni się od starego nie tylko nie tym, że zostało wprowadzone legalnie, a stare nie, gdyż oba zostały wprowadzone legalnie. Nie różnią się też tym, że jedne miały obietnicy, że jedno miało obietnicy, a dajmy na to stare nie miało obietnic. Jedne i drugie miało obietnic wiele. Lecz w tym, że obietnice w nowym przymierzu, obietnice nowego przymierza są o wiele lepsze. W 9 wersecie czytaliśmy, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. I co wiemy? Po pierwsze, że nie jest to takie same przymierze, jakie było przymierzem starym, które ludzie mogli złamać. I dlatego Bóg nie mógł go utrzymać w mocy w stosunku do swojego ludu. To, co wydarzyło się, wiecie, doskonale oddały słowa proroka Jeremiasza. Nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich. Oznacza to, że zamiast doświadczyć obietnic starego przymierza, lud izraelski doznał przekleństw starego przymierza. W Hebrajczykach 8:13 czytaliśmy, a gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Czyli drugą cechą, które odróżnia stare od nowego, to jest to, że nowe w przeciwieństwie do starego się nie zestarzało i jest nowe i zawsze będzie nowe. I nigdy nie ulegnie zestarzeniu, przedawnieniu, gdyż jest wiecznym, nowym, lepszym przymierzem. Zatem nowe w stosunku do starego jest pełniejsze i jest przymierzem łaski. Nie można to przymierze złamać. Nie można tego przymierza zastąpić innym przymierzem. Dlatego też obietnice nowego przymierza są lepsze. Jednak i przymierze syjońskie stare zawierało obietnice. Nie jest tak, jak część ludzi dzisiaj naucza, że stare przymierze to tylko było prawo, nie było żadnych obietnic, żadnych łask, bo to nie jest prawda. A nowe przymierze są to tylko obietnice, łaski, a tam nie ma już żadnych przykazań, które święci mają wykonać, bo to też nie jest prawda. Bo i stare przymierze miało obietnice. Otwórzmy powtórzonego prawa księgę i przeczytajmy, jakie te obietnice były. Powtórzonego prawa, rozdział 28, wersety od 1 do 14. Jeśli zaś usłyszasz głosu Pana, Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszelkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie błogosławieństwa, jeśli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu, błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpód Twego bydła, miod Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja odzież. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstaną przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Błogosławi Ci na ziemi, którą daje Ci Pan, Twój Bóg. Pan ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiąg, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego i chodził Jego drogami. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twego bydła, w plonach Twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiąg Twoim ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, a Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni Cię Pan głową, a nie ogonem. I będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Jeśli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga Twego, które ja Ci dziś nadaję, abyś je pilnie przestrzegał. Nie odstąpisz ani na prawo, ani na lewo od żadnego ze słów, które ja Wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. I wiecie, te obietnice są wielkie. Te obietnice wiążą się z prosperity, wiążą się z wywyższeniem narodowym, wiążą się z rolnictwem, wiążą się z bezpieczeństwem, wiążą się z pomyślnością rodziny. Ale zważcie, że to są wszystko błogosławieństwa fizyczne w swojej naturze. Związane z życiem tu i teraz. Są wielkie. Są pożądane przez człowieka. I dzisiaj też chcielibyśmy takich błogosławieństw i nie ma co ukrywać, że nie. I nie są to małe korzyści i stanowiły one dowód Bożej przychylności wobec tego ludu. Jednak jak czytaliśmy ten fragment słowa, to te błogosławieństwa były związane z człowiekiem też, z jego lojalnością wobec Pana Przymierza, z jego posłuszeństwem wobec wszystkich żądań Bożych, których jądro stanowiło 10 przykazań. Jeśli zaś pojawiła się nielojalność, pojawił się grzech, pojawił się bunt, to zamiast błogosławieństwa Bóg wyrażał swój gniew i swoją dezaprobatę. I w tym samym rozdziale, w wersetach od 15 do 68, byśmy czytali o przekleństwach. Nie będę czytał do 68, bo tam jest dużo tych przekleństw, dużo Bożego karania, gdy jest nieposłuszeństwo, ale przeczytam od 15 do 22. Lecz jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. Przeklęty będzie Twój kosz i Twoja dzież. Przeklęte będzie Twoje potomstwo i plony Twojej ziemi i rozpód Twojego bydła i przychówek Twoich trzód. Przeklęte będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Rzuci Pan na Ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości Twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. Spuści Pan na Ciebie zarazę, aż wytraci Cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. Uderzy Cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniedzią i rdzą zbożową i będą Cię gnębić, aż zginiesz. I tam dalej jest dużo, dużo tych przekleństw. I wiecie, Stare Przymierze mówiło tak, jeśli będziesz lojalny, będę Ci błogosławił. Będziesz nielojalny, wywrę na Tobie cały mój gniew. Obietnice Nowego Przymierza dlatego są lepsze od obietnic Starego Przymierza, bo po pierwsze mają zupełnie duchowy charakter. Po drugie nie stawiają warunków dla człowieka. Już nie ma tego, że jak to zrobisz, to będzie tak. Jak tego nie zrobisz, będzie inaczej. I zwróćmy uwagę na wersety od 10 do 12, bo tam są cztery błogosławieństwa, które wiążą się z Nowym Przymierzem. Oczywiście chodzi mi o list do Hebrajczyków. Tak jest zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawo w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego ani swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego do największego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Widzicie różnicę? Różnica jest kolosalna. I przyjrzyjmy się teraz tym czterem duchowym błogosławieństwom, o których tutaj mówi Bóg. Pierwsze błogosławieństwo dotyczy odrodzenia, które rozprawia się z przyczyną, z powodu której ludzie Starego Testamentu nie potrafili przestrzegać Bożego prawa i tym sposobem doświadczać Bożych błogosławieństw. Nie mieli serca. Nie mieli serca mięsistego, ale kamieniste. Nie mieli serca, to znaczy wewnętrznej dyspozycji i pragnienia, by wypełniać Bożą wolę. Dlatego czytamy. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. Zapisanie prawa w ludzkich sercach usunęło tę niemożność. Nowe przymierze to wewnętrzny przymus, by słuchać Boga. To zmiana natury z grzesznika na świętego, z dziecka buntu na dziecko posłuszeństwa. Stare przymierze zaś było zewnętrznym hamulcem w nieposłuszeństwie. Miało ludzi hamować, miało pokazywać słabość ludzkiego charakteru, ludzkiej natury. Nowe przymierze daje zupełnie nowy charakter, nowy umysł, nowe serce. Drugie błogosławieństwo, równie ważne, ale związane z pierwszym, to zjednoczenie z Bogiem. Łączy ono Boga z ludźmi więzami miłości i wzajemnego oddania, dlatego też czytamy: i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Jest połączenie już nie do zerwania, raz na zawsze postanowione, nieuwarunkowane przez nasze zachowanie. Trzecie błogosławieństwo to poznanie Boga polegające na bezpośredniej z Nim wspólnocie, którą posiada każdy, kto doznał odrodzenia, każdy nowonarodzony człowiek. Każdy, który jest nowym stworzeniem. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata. I oczywiście nie o to chodzi, że nie będziemy mieli nauczania w zborze. Tylko, że to Duch Święty, gdy czytasz Słowo Boże, też cię wprowadza, pokazuje i że w tobie jest pragnienie i obcowania z Bogiem i posłuszeństwa Bogiem, bo twój umysł i twoje serce zostało przemienione. I czwarte błogosławieństwo, które ma oczywiście podstawę w tych trzech pierwszych, to jest odpuszczenie grzechów. To jest to, że Bóg jest nam łaskawy i mówi: a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. W pierwszym przymierzu, starym, Bóg patrzył i był bardzo skrupulatny. I rzeczywiście czynił też sąd. Bo grzechy burzą wspólnotę z Bogiem. Bo grzechy ściągają gniew. Lecz problem ten został rozwiązany w nowym przymierzu, sprawiając, że te grzechy nie wywierają już takiego skutku na Boży lud. I wymienione błogosławieństwa są wspaniałe same w sobie. Ale jeszcze wspanialszy jest sposób, w jaki one przychodzą. Zobaczcie, że Bóg zamiast mówić, tak jak chociażby w powtórzonym prawie 28:2, jak czytaliśmy, i spłyną na ciebie i dosięgną cię wszystkie błogosławieństwa, jeśli usłuchasz głosu Pana Boga twego, to w nowym czytamy: i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I zamiast usłyszeć: jeśli będziecie czynić tak, to ja zrobię tak, w nowym przymierzu mamy: ja będę i wy będziecie. Ja będę wam Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Bo gdy jest warunkowość ze strony Boga, oznaczałoby to, że te błogosławieństwa nigdy nie staną się naszym udziałem jako upadłych ludzi. A to drugie Boże podejście: ja będę i wy będziecie, oznacza pewność. Oznacza, że zostaje to dane raz na zawsze. I wiecie, nasze dzisiejsze rozważanie zaczęliśmy od wersetu 6. I na koniec wróćmy też do wersetu 6. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Mamy kapłana lepszego przymierza, nowego. Kapłana, którego kapłaństwo jest oparte na lepszych obietnicach, które nie zależą już od naszego zachowania, od naszego posłuszeństwa, ale są zupełnie Bożym darem, Bożą łaską, Bożym zlitowaniem. Dlaczego istnieje lepsze przymierze? Dlatego, że jest lepszy pośrednik. Że jest ten, który poręczył za nas, który poniósł za nas karę, który wypełnił stare przymierze po to, żebyśmy mogli wejść w nowe przymierze. W Hebrajczykach 7:22 czytaliśmy, że Jezus jest poręczycielem lepszego przymierza. Co to oznacza? Oznacza to, że jest on nie tylko narzędziem objawienia, tak jak Mojżesz był takim narzędziem na górze Synaj, lecz również jest narzędziem odkupienia. Na Golgocie Jezus zapewnił nam błogosławieństwo nowego przymierza. A w jaki sposób to zrobił? Dokonał tego, ponieważ przestrzegał starego przymierza. A pomimo tego, że przestrzegał, to doświadczył nie tylko sądów starego przymierza, ale i przekleństwa starego przymierza, które było nam pisane. I zainaugurował nowe przymierze i swoje kapłaństwo swoją krwią, swoją ofiarą. I wiecie, każda wielkie panowanie ma inaugurację. Niedługo Stany będą miały inaugurację nowego prezydenta. Gdzieś czytałem, że 20 milionów będzie dolarów ta inauguracja kosztować. W Wielkiej Brytanii, jak jest nowy król czy królowa, też jest wielka inauguracja panowania, żeby pokazać, że ktoś nowy panuje i będzie nowy porządek, nowa władza. A na Golgocie była wielka inauguracja nowego przymierza, nowego najwyższego kapłana, nowego porządku. I ta inauguracja nie była wspaniała w oczach ludzi, ale musiała być taka, a nie inna, bo wiązała się z lepszym przymierzem i stare przymierze musiało być wykonane, a nowe musiało być potwierdzone świętą, niewinną krwią. Większe błogosławieństwa zostały nam dane tylko z powodu Chrystusa. Tylko ze względu na to, czego On dokonał, na Jego wypełnienie prawa, na Jego posłuszeństwu woli Ojca, na Jego życiu i na Jego śmierci. I to Chrystus, Jego ofiara, Jego życie, Jego postępowanie, Jego posługa kapłańska sprawia, że chrześcijaństwo różni się od wszystkich religii, w tym judaizmu. I niech nas Bóg broni, żebyśmy kiedykolwiek zdeptali tą ofiarę i chcieli wrócić chociażby do starego przymierza i do judaizmu. Czy przez to chcę powiedzieć, że nie obowiązują nas przykazania? Nie. Broń Boże, bo kiedy Jeremiasz prorokował o nowym, lepszym przymierzu, mówił, że właśnie w nowym, lepszym przymierzu będziemy kochać i będziemy wypełniać Boże Słowo. Kiedy Ezechiel prorokował, też mówił o tym, że dopiero wtedy będziemy w stanie to wszystko wypełnić. Czy przez to odrzucamy prawo? Apostoł Paweł powiedział, nie, przez to wypełniamy prawo. Ale w tym fragmencie Słowa Bożego nie tylko mamy opis lepszego przymierza i jego błogosławieństw, ale również jego powszechności. W wersecie 8 jest mowa o domu Izraela i Judy. I jest to odzwierciedlenie tego, że w okresie poprzedzającym czasy Jeremiasza naród był podzielony. Był podzielony, skłócony, prowadzili ze sobą wojny, a nowe przymierze pomimo to zwraca się do obu grup ludzi. I gdy nowe przymierze zostaje wprowadzone w życie, nowe przymierze zgromadza ludzi z północy i południa, wschodu i zachodu, z Żydów i z pogan, i z wielu różnych ludzi, różnych narodów, różnych języków, tworzy się Izrael Boży, Kościół, gdzie kapłanem jest sam. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy? Gdzie Chrystus kapłanem jest sam, gdzie radość i pokój prawdziwy z miłości udziela Bóg nam. I chwała Bogu, że mamy ten przywilej życia w lepszym przymierzu, przywilej posiadania najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa i życia w radości i w pokoju prawdziwym, w miłości, którą Bóg nam objawił przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam do modlitwy.